Słuchaczom Radia Maria dziękujemy za wspólną modlitwę różańcową. Swoją posługę przy konsolecie kończy Jarosław, przy mikrofonie ojciec Piotr. Rodzinie Radia Maria życzymy wiele radości na dzisiejsze popołudnie i wieczór. Jest godzina 13. Państwa domach gości Radio Maria.
Dziś jest piątek, trzeci dzień lutego, pierwszy piątek miesiąca. Zapraszam na wiadomości. Informacje z Polski. Pracownicy wybranej przez nadzór budowlany i wojewodę śląskiego firmy budowlanej rozpoczęli dziś demontaż tych elementów hali wystawowej w Katowicach, które grożą dalszym zawaleniem i uniemożliwiają kontynuowanie poszukiwania w gruzach ewentualnych ciał ofiar. Tempo i zakres prowadzonych prac zależeć będzie od zaleceń ekspertów i organów ścigania, które na miejscu tragedii gromadzą materiał dowodowy i przygotowują szczegółową dokumentację procesową. Policja będzie filmować prace rozbiórkowe. Za pracę przy rozbiórce zapłacić ma budżet wojewody, który potem będzie dochodził wydanych kwot od właściciela, czyli Międzynarodowych Targów Katowickich, które, jak poinformowali wojewodę, ich przedstawiciele nie mają wystarczających środków na rozbiórkę. Tymczasem, jak poinformował rzecznik wojewody śląskiego Krzysztof Meyer, z danych finansowych spółki Międzynarodowych Targów Katowickich nie wynika, aby nie miała ona środków. Po trzech kwartałach ubiegłego roku miała ona 2,6 miliona złotych zysku. Rok wcześniej poniosła ponad 1 000 000 złotych straty, ale przez poprzednie lata cały czas generowała zyski. W tym czasie mimo zysków udziałowcy targów nie otrzymywali dywidendy. Zysk trafiał na kapitał zapasowy, który wynosi obecnie około 27 milionów złotych, przy minimalnym kapitale założycielskim rzędu 50 tysięcy złotych. W tej sytuacji służby wojewody i aparat skarbowy będą dociekać, gdzie faktycznie trafiały zarobione pieniądze. O tym, że spółka Międzynarodowe Targi Katowickie miała pieniądze na odśnieżanie dachu, poinformował dziś pierwszy śląski urząd skarbowy w Sosnowcu. Z końcem ubiegłego roku konto targów w Katowicach zostało zajęte przez urząd skarbowy, jednak egzekucja dotyczyła tylko części środków. Około 80 tysięcy złotych zebrała Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych dla poszkodowanych w katastrofie budowlanej na terenie targów katowickich. Poinformował o tym rzecznik prasowy Lasów Państwowych Wojciech Skurkiewicz. W katastrofie zostały poszkodowane dwie osoby związane z leśnictwem. Pomoc dla rodzin tych dwóch osób została skierowana od razu. Zbiórka pieniędzy dla ofiar i poszkodowanych będzie prowadzona nadal. Zebrane pieniądze przekazane będą poszkodowanym za pośrednictwem dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach oraz w porozumieniu z wojewodą lub Caritas. Tymczasem do Polski napływają cały czas kondolencje w związku z sobotnią katastrofą w Katowicach. Nasze serca kierują się w stronę rodzin wszystkich ofiar oraz tych, którzy dokładali wszelkich starań, aby pomóc rannym, napisał książę Walii Karol wraz z małżonką w specjalnej depeszy przekazanej prezydentowi Rzeczpospolitej Lechowi Kaczyńskiemu. Książęca para zapewnia w depesze kondolencyjnej, że ich myśli i modlitwy pozostają z narodem polskim w tym tak drastycznym i tragicznym czasie straty. I kolejne informacje z kraju. Henryk Karkosza, działacz podziemia w PRL, nie może ubiegać się o autolustrację, gdyż nie pełni funkcji publicznej. Dziś sąd apelacyjny podtrzymał wyrok sądu lustracyjnego. W listopadzie ubiegłego roku sąd umorzył proces Karkoszy, który ubiegał się o oczyszczenie z zarzutu, iż był on agentem Służby Bezpieczeństwa. Sąd powołał się przy tym na orzeczenie Sądu Najwyższego, iż nie można wszczynać procesu lustracyjnego osoby, która nie pełni funkcji publicznej w rozumieniu ustawy lustracyjnej, nie pełniła jej bądź na nią nie kandyduje. Karkosza nigdy nie pełnił wyżej wymienionych funkcji. Już 4 minuty po godzinie 13 w Radiu Maria czas na informacje z zagranicy. Egipskie władze potwierdziły zatonięcie na Morzu Czerwonym promu z ponad 1300 osobami na pokładzie. Informację o zatonięciu podał oficjalnie dyrektor Egipskiego Urzędu Morskiego Mawhous Taha Marzouk. Prom wyruszył wczoraj wieczorem z saudyjskiego portu Dubach i zniknął z radarów w godzinę po wypłynięciu. Nie dotarł do Sawagi, gdzie był oczekiwany dziś o godzinie 3 nad ranem. Egipskie służby morskie poinformowały, że w miejscu, gdzie po raz ostatni radary wskazywały położenie promu płynącego przez Morze Czerwone, spostrzeżono szalupy z ludźmi. Na egipskim wybrzeżu Morza Czerwonego tymczasem w rejonie zaginięcia promu załoga ratowniczego śmigłowca zauważyła ciała prawdopodobnie osób płynących zaginionym w nocy egipskim promem. Premier Turcji Recep Erdogan skrytykował opublikowanie przez Gazetę Europejskiej karykatur proroka Mahometa, określając je jako atak na wartości duchowe islamu i broniąc ograniczeń narzuconych prasie w jego kraju. Karykatury proroka Mahometa są atakiem na nasze wartości duchowe. Wolność prasy musi mieć granice. Cytuję dziennik Milliyet uwagi premiera skierowane do szefa francuskiej dyplomacji podczas jego wizyty w Turcji. Karykatury Mahometa ukazały się, przypomnijmy, w duńskim dzienniku, a później w kilkunastu innych europejskich gazetach, m.in. we francuskim France Soir. Pozostała nam już tylko króciutka prognoza pogody. Do końca dnia zachmurzenie duże z przejaśnieniami, szczególnie na zachodzie. Okresami przelotne opady śniegu na wschodzie i południu, mogą być one bardzo intensywne. Temperatura maksymalna od minus 4 stopni na południu do plus 1 stopnia Celsjusza na północy kraju. Wiatr słaby, miarkowany, jedynie na wschodzie okresami silny, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne, północno-zachodni. Już 6 minut po godzinie 13 wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Prokuratura zbada wyrok sądu. Na polecenie ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry katowicka prokuratura okręgowa wyjaśni, czy w związku z wyrokiem sądu okręgowego w Gliwicach w sprawie wypłaty odszkodowania dla międzynarodowych targów w Katowicach doszło do poświadczenia nieprawdy przez biegłego, sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy budowlanej oraz czy sąd nie popełnił przestępstwa urzędniczego. Według ministra wyrok sądu jest kuriozalny, wewnętrznie sprzeczny i nie odpowiada stanowi prawnemu w Polsce. Rozpoczęła się rozbiórka rumowiska zwalonej hali międzynarodowych targów katolickich. W intencji rychłej beatyfikacji Jana Pawła II oraz za ofiary tragedii w Katowicach i ich rodziny modlono się wczoraj podczas mszy świętej sprawowanej przy grobie papieża Polaka w 10 miesięcy od jego śmierci. W koncelebrze uczestniczyli m.in. ojciec Zdzisław Klawka, prowincjał warszawskiej prowincji redemptorystów, i ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja. Czytam w naszym dzienniku. W urzędach gmin od 9 lutego można składać wnioski o przyznanie zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Jak dostać becikowe? Dziś w naszym dzienniku. O Janie nie da się opowiadać. Jana trzeba było znać. On nie mówił, że kocha, ale kochał naprawdę. Dlaczego tacy umierają? Księcia poetów wspomina ksiądz Tymoteusz. Wypominki za świętej pamięci księdza Jana Twardowskiego. Dziś w naszym dzienniku. Historia życia bohaterskiego generała Emila Fildorfa Mila. Jutro dodatek w naszym dzienniku. W ogrodzie Maryi. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Yeah.
mocno wierzę w to, że ten świat jest piękny, to jest piękny.
Minut po godzinie 13 w Radiu Maria czas na audycję aktualności dnia.
Drodzy radiosłuchacze, audycja aktualności dnia to stały punkt programu w Radiu Maria. Aktualności dnia to komentarz, informacja i analiza ważnych wydarzeń w Polsce i na świecie. Gdyby ktoś z Państwa dowiedział się o czymś ważnym, godnym uwagi i przekazania innym, to prosimy, poinformujcie nas, dzwoniąc do Radia Maryja. W ten sposób będziemy współtworzyć program audycji Aktualności Dnia. Serdecznie zapraszamy.
A dziś w Aktualnościach Dnia już za chwileczkę powiemy o sprawach bieżących, które dotyczą życia Polski, ale i każdego z nas. Naszych słuchaczy, witam również pana posła Bogusława Kowalskiego z Ligi Polskich Rodzin. Szczęść Boże, panie pośle.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich.
Panie pośle, kiedy już tak emocje opadły, bardzo bym prosił, aby przybliżył nam pan raz jeszcze pokrótce i w pigułce, czym jest pakt stabilizacyjny, który został podpisany wczoraj między dwoma podmiotami politycznymi, Ligą Polskich Rodzin, Samoobroną i Prawem i Sprawiedliwością. Co w sobie niesie, co zawiera?
To jest porozumienie programowe między tymi ugrupowaniami. Na bazie tego porozumienia powstaje większość w parlamencie, która pozwala na przeprowadzenie przez Sejm najważniejszych ustaw, bez których trudno dzisiaj mówić o naprawie państwa, o rozwoju gospodarki, o polityce, skutecznej polityce społecznej. Porozumienie obejmuje pakiet 144 projektów ustaw lub nowelizacji ustaw właśnie w tych wszystkich najważniejszych segmentach. W sensie merytorycznym te projekty to jest rozwinięcie, praktyczne rozwinięcie głównych tez exposé pana premiera Marcinkiewicza wygłoszonego jeszcze w ubiegłym roku. Przypomnę, że te trzy partie, które podpisały umowę stabilizacyjną, wtedy głosowały za tym exposé i udzieliły poparcia rządowi. Więc w jakimś sensie jest to kontynuacja tamtych działań, tylko już przełożona na bardzo konkretne rozwiązania. Co ważne do podkreślenia, zakres porozumienia dotyczy wyłącznie spraw merytorycznych i współpracy przy realizacji tych ustaw. Nie rozmawiamy o zmianach w rządzie, nie rozmawiamy o jakichś innych stanowiskach. Dla nas najważniejsze jest, aby ten program był realizowany. Trzeba pamiętać, że administracja rządowa, że rząd są tak naprawdę nie celem polityki, tylko środkiem, instrumentem do realizacji programu. I z tego tytułu najważniejsze było, żeby ugrupowania polityczne porozumiały się właśnie co do tego programu, który dzisiaj w Polsce jest tak bardzo potrzebny.
Porozumiały się i co dalej? Jak pan odbiera atmosferę, która wokół tego porozumienia została wytworzona?
No cóż, to jest porozumienie dla wielu ośrodków, wpływowych ośrodków w kraju i za granicą, nie takie, jakie miało być. Słyszymy o tym, że jeżeli coś powstaje, jeżeli nawet jest zgoda, ale nie ma w niej Platformy Obywatelskiej, to na pewno to się nie musi udać. Oczywiście jest to niepoważne podchodzenie do demokracji. Polacy wybrali te trzy partie, stanowią większość wyborców, którzy poszli w tych wyborach głosować i mają demokratyczny mandat, żeby wspólnie kształtować program. Histeria, która się rozpętała w niektórych mediach, jest no taka, powiedziałbym, infantylna. To jest taka dziecinada związana z rzekomymi zagrożeniami, nierównością dostępu do informacji, że nie te partie rządzą, które rządzić powinny. No to są po prostu przejawy pewnych frustracji, tak bym to określił. Oczywiście ta atmosfera nie ułatwia pracy, wprost przeciwnie, utrudnia ją. Trzeba dążyć, żeby tę atmosferę poprawić, ale z drugiej strony ona nie może paraliżować tego, co chcemy zrobić. Pamiętajmy, że większość Polaków boryka się z trudnościami dnia codziennego. Przedstawiciele mediów, młodzi dziennikarze, którzy pracują w Sejmie, w dużej mierze są oderwani od problemów dnia codziennego Polski, gdzieś tam w odleglejszych terenach niż tylko właśnie tutaj centrum Warszawy. I problemy tej Polski my musimy rozwiązywać i specjalnie nie przerażać się, nie przejmować się tym, co w sumie grupa bardzo młodych i życiowo niedoświadczonych ludzi próbuje nam tutaj narzucić.
Panie pośle, uczestniczył Pan również w pracach komisji negocjacyjnej. Czy te negocjacje były trudne?
Muszę powiedzieć, że początki były trudne, ale im dalej posuwaliśmy się w naszych pracach, tym było lepiej. To jest w pełni zrozumiałe, dlatego że kryzys, który się pojawił w ostatnich miesiącach, to był przede wszystkim kryzys braku zaufania. Politycy zaczęli za dużo wytykać sobie, prowadzić różnych gier, a za mało współpracować, bo przecież do tego jesteśmy powołani, żeby poszukiwać dobra wspólnego, a nie partykularyzmów. I główne takie psychologiczne wyzwanie, jakie było w tych negocjacjach, to przezwyciężyć brak zaufania. No i jak się okazało, że w jednej, drugiej, trzeciej sprawie mamy wspólny punkt, że to żeśmy ładnie uzgodnili, że to idzie do przodu, to ten kredyt zaufania był coraz większy, a jak było więcej zaufania, to i następne sprawy szły jeszcze szybciej. Także muszę powiedzieć, że im dalej, to tym razem wbrew tej zasadzie, że im dalej w las, tym więcej drzew, tutaj im dalej, tym było łatwiej.
Panie pośle, mija wkrótce 100 dni od objęcia rządów przez gabinet Kazimierza Marcinkiewicza. Ten pakt, który został wczoraj podpisany, świadczy o pewnej logice politycznej. Środowisk, które go podpisały, jeden z posłów, pan poseł Jan Rokita, pytał się wczoraj w jednej ze stacji telewizyjnych, co rząd Marcinkiewicza, premiera Marcinkiewicza zrobił. Jakby pan na to pytanie odpowiedział?
Ja myślę, że przede wszystkim tak jak porównując to do takiego rolnika, który uprawia ziemię, to najpierw rzuca ziarno, a później prowadzi żniwa. I te pierwsze 100 dni to w wypadku rządu było rzucanie ziaren, rozpoczynanie ważnych zmian, ważnych procesów dla Polski, zarówno w sektorze gospodarczym, w polityce społecznej, tutaj chociażby te elementy związane z becikowym bardzo mocno zaznaczone, ale przecież również rozpoczęcie prac nad nowelizacją systemu podatkowego właśnie w kierunku prorodzinnym, bardzo ważne działania na odcinku ułatwienia procesu inwestycyjnego, tak aby odzyskiwanie pieniędzy z Unii Europejskiej szło dużo szybciej, żebyśmy mogli w pełni te pieniądze odzyskać. Rozpoczęto również ważne reformy związane z waloryzacją rent i emerytur. Tu też o tej grupie społecznej trzeba pamiętać, ona była bardzo zaniedbana. Więc można powiedzieć, też na arenie międzynarodowej negocjacja z Unią kolejnych bardzo ważnych fragmentów wynikających z traktatu akcesyjnego, więc to są rzeczy bardzo, bardzo istotne, które powinny w następnych miesiącach przynosić owoce.
Oby te owoce były jak najpełniejsze, jak najbardziej dojrzałe. Panie pośle, bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu przypomnę, że mówił do nas pan poseł Bogusław Kowalski z Ligi Polskich Rodzin, uczestnik negocjacji paktu stabilizacyjnego, który został podpisany wczoraj między Prawem i Sprawiedliwością, Samoobroną i Ligą Polskich Rodzin. Na zakończenie naszej rozmowy wysłuchajmy również, panie pośle, tego, co powiedział podczas wczorajszej konferencji szef Ligi Polskich Rodzin, pan mecenas Roman Giertych.
Polacy czekają na nadzieję, czekają na to, że zostaną spełnione obietnice wyborcze i że układ, który rządził Polską przez 16 lat, zostanie w dużej mierze rozliczony. To, co dobre, zostanie docenione, a to, co złe, zostanie rozliczone. Sądzę, że jest szansa od dzisiejszego dnia na realizację układu, który by zmienił okrągły stół. To porozumienie, które zostało zawarte 17 lat temu, które odcisnęło się niekorzystnym piętnem na polskiej polityce. Myślę, że dla każdego obywatela, dla każdego człowieka, który oczekiwał na to, że w Polsce dokona się przełom, że zbudujemy czwartą Rzeczpospolitą. Dzisiaj jest dzień nadziei. Jest na to dzień, że wreszcie jest stabilna większość w Sejmie czyli jest możliwość realizacji tych wszystkich naszych obietnic, obietnic Prawej Sprawiedliwości, Ligi Polskiej Rodzin, Samoobrony, które w wielu punktach, jak wykazały rozmowy prowadzone przez naszych posłów, są po prostu wspólne.
To był poseł Roman Giertych, jego wypowiedź podczas wczorajszej konferencji w trakcie podpisania paktu stabilizacyjnego, a już za chwileczkę kolejny gość i kolejny rozmówca. Naszym kolejnym rozmówcą jest pan profesor doktor habilitowany Bogusław Wolniewicz, profesor filozofii. Szczęść Boże, witam pana, panie profesorze, na naszej antenie.
Witam państwa wszystkich, dzień dobry.
Panie profesorze, obserwuje pan scenę polityczną. Jako profesor filozofii, jakby pan interpretował te wszystkie wydarzenia i całą burzę, wrzawę i dym, który wokół tego wszystkiego, czym by jest pakt stabilizacyjny, powstał? Czy można powiedzieć, czy istnieją granice wolności mediów i czy media te granice zauważają, szczególnie dziennikarze?
Granice mediów z pewnością istnieją, ale ja bym chciał przedtem coś powiedzieć o rzeczy w tej chwili najbardziej gorącej, mianowicie o tej umowie stabilizacyjnej, która została podpisana, którą uważam za bardzo dobrą wiadomość dla Polski. Rząd pana premiera Marcinkiewicza, który już teraz, po niecałych 3 miesiącach działalności, cieszy się bardzo znacznym poparciem społecznym, uzyskał przez tę umowę mocny fundament w Sejmie. I ten nowy wiatr, który po tych ostatnich wyborach w Polsce zaczął wiać, chyba się utrzyma i z tego się wszyscy ogromnie cieszymy. Natomiast, jeżeli chodzi o to, co ojciec zapytał, wolność mediów, ja nie rozumiem w ogóle tej całej wrzawy, bo chodzi, jak się domyślam, o to, że tam parafowanie tej umowy zostało dokonane w obecności przedstawicieli telewizji, nie przedstawicieli, tylko na falach telewizji Trwam i Radia Maryja, no a inni, że zostali tam pół godziny później dopuszczeni. Z tego wielka wrzawa. Pani profesor Staniszki określa to jako absurdalną prowokację. Miałbym tutaj dwie rzeczy do powiedzenia. Po pierwsze, to, że się czepiają takiego szczegółu formalnego, świadczy moim zdaniem o pewnym szoku, jaki dla tych środowisk związanych z komuną jest podpisanie tej umowy. Oni się tego nie spodziewali. Oni liczyli i pragnęli, żeby ten rząd się zawalił. A tu widzą, że dzięki. Także bardzo tutaj rozważnej i pomocnej roli Kościoła, księdza arcybiskupa Głódzia, waszej rozgłośni i w ogóle całej postawy konstruktywnej Kościoła, który cały czas dążył do tego, żeby wygaszać te jakieś takie, powiedziałbym, bratobójcze walki, że dzięki tej postawie do tej umowy doszło, która bardzo dobrze nam wróży. I wydaje mi się, że bardzo słusznie zrobiono, że to zostało w ten sposób przez sygnatariuszy tej umowy uznane, ta rola Kościoła i tej waszej rozgłośni, że im dano pewien priorytet tutaj. A zadanie, że ten priorytet jest jakimś naruszaniem wolności słowa, czy jak mówi Stefan Bratkowski i Magdalena Bajer, że to jest jakiś apartheid wobec dziennikarzy, takich słów się używa, to świadczy tylko o konsternacji, jaką podpisanie tej umowy wywołało. Bo jak ktoś słusznie powiedział, kto przegrywa co do treści, to się czepia formy. Oni się teraz czepiają formy. A moim zdaniem fakt, że to taką konsternację wywołało, bardzo dobrze nam wszystkim wróży.
Panie profesorze, pan mówi te słowa, wypowiada jako osoba niewierząca, będąca niezaangażowana w życie Kościoła. Jednakże pan profesor widzi tutaj olbrzymią rolę w tym momencie ludzi Kościoła. Kościół, przypomnijmy, to są wszyscy wierzący, wszyscy ochrzczeni również i to są ludzie, którzy też są podmiotami prawa i też są obywatelami Rzeczpospolitej w naszym przypadku. Ci ludzie nie mają prawa do nadziei, oni byli ostatnimi dniami troszeczkę nawet wyśmiewani i deprecjonowani.
Ależ proszę ojca, tak, po pierwsze, ja też jestem, proszę ojca, ochrzczony. To po pierwsze, więc nie mogę powiedzieć, że ja się nie angażuję w życie Kościoła. W taki sposób, jaki mi pozwalają moje przekonania, staram się angażować. Ale mi się wydaje, że tylko zła wola może nie dopuścić do tego, żeby widzieć, jak konstruktywną rolę w dzisiejszym świecie odgrywa święty Kościół rzymskokatolicki. Że w ten świat tak rozchwiany w swoich poglądach, w swoich przekonaniach, w tym co ceni, w tym czego nie ceni, a tu jest pewien taki punkt stabilizacyjny, punkt, układ odniesienia, o tak powiedzmy, układ odniesienia i to jest rzeczą bezcenną, a to, że to się w tej chwili tak zamanifestowało. Tam pani Magdalena Bajer mówi, że Kościół nie powinien się angażować w bieżącą politykę. Na sprzyjanie zgodzie nie jest angażowaniem się w bieżącą politykę. Ono może razić tylko tych, którym ta zgoda wadzi. Bo jest rzeczą zdumiewającą, jak destrukcyjną rolę przyjęła Platforma Obywatelska, żeby zniszczyć ten rząd. To jest ich główny cel, żadnego pozytywnego celu tam nie widać, zniszczyć, obalić ten rząd. Ja takiego warcholstwa, jakie ze strony Platformy Obywatelskiej teraz obserwuję, no, chyba nie było w Polsce od czasów XVIII wieku i od czasów saskich. A to, że na przykład oni nie rozumieją takiej rzeczy. Mówią, że tutaj jakieś taka państwo socjalne ma być i że tu Kościół niesłusznie to popiera, że tu powinna być wolna gra sił rynkowych. Nie rozumieją, że działa się wtedy także na korzyść tych, których oni są rzekomo rzecznikami, tych ludzi, którzy ciężką swoją pracą i własnym ryzykiem dorobili się w Polsce jakiegoś majątku i dla co mamy do nich szacunek. Ale że to jest także działanie na ich korzyść, ponieważ rosnąca nędza to jest przecież ciśnienie rosnące pary w kotle, które musi doprowadzić do eksplozji. Jeżeli ja teraz czytam, że najniższa emerytura w Polsce wynosi 494 zł, a najniższa renta wynosi 390 zł. No i żyj człowieku za te pieniądze. To, że ten rząd chce pomyśleć o tej sprawie, że z tym coś trzeba zrobić. To jest w interesie całego naszego narodu i to jest w interesie nie tylko PiS-u i Platform i Samoobrony i Ligi Polskich Rodzin, to jest tak samo w interesie elektoratu Platformy Obywatelskiej. A że ci ludzie nie chcą tego zrozumieć, to znaczy ich przywódcy i ci ich włodzireje i te ich tuby prasowe, że nie chcą tego zrozumieć. Na to mam, proszę ojca, tylko jedną odpowiedź, którą niejednokrotnie słyszałem na falach waszego radia wypowiadaną przez ojca dyrektora. Diabeł nie śpi.
Diabeł nie śpi, panie profesorze. Miesza również. Zarzut warcholstwa, o którym pan mówił, padał raczej ze strony tutaj polityków pod adresem partii, które włączyły się w ten pakt stabilizacyjny i chcą no tutaj pokojowo jakoś umieć rozwiązywać nasze trudne sytuacje skomplikowane w kraju.
Ależ tak, proszę mi, no wczoraj, bo to w dzisiejszej gazecie czytam, pan Rokita, że ten pakt nie może mieć żadnej trwałości, bo Leper i Giertych to rozrabiaczy. Przepraszam. Takiego, używając jego określenia, rozrabiactwa, jak ja bym powiedział, warcholstwa, jakie demonstrują pan Rokita i pan Tusk, no jak mówię, to do XVIII wieku trzeba by sięgać, żeby coś podobnego znaleźć. A jeżeli chodzi o te osoby dwie wymienione, to może chciałbym powiedzieć słowo na temat pana wicemarszałka Lepera, którego rola tu mu zarzucają jakieś warcholstwo czy rozrabiactwo, tymczasem jego rola, jak obserwuję ją na przestrzeni tych ostatnich 3 miesięcy, jest konstruktywna. On wykazuje odpowiedzialność za państwo. Przecież wtedy, 10 listopada, w jego rękach wisiała sprawa, czy rząd powstanie, czy padnie. I on wykazał wtedy postawę męża stanu, że trzeba ten rząd poprzeć, bo Polska potrzebuje rządu. I tak samo teraz wchodzi on do pewnej koalicji, która z jakichś tam względów może mu być niecałkiem nawet pomyślny, ale widzi tę nadrzędną rolę interesu państwowego. A idea interesu państwowego i polskiej racji stanu u opozycji jakby się zupełnie zagubiła. Co mnie cieszy, proszę ojca, że ten rząd się umacnia, a ten rząd oznacza jedno. Koniec paktowania z komuną i jej poplecznikami. I dlatego to w końcu może będziemy mogli zrzucić ten garb, który na nas od 16 lat ciąży, a że ten koniec oni czują, stąd ta wściekłość. Ale jak mówię, ta wściekłość jest w tej chwili, ona chyba jeszcze będzie głośniejsza, bo ona w tej chwili jest jakby trochę jeszcze przyciszona szokiem. Oni się tego nie spodziewali. Dla nas to dobrze.
Oby to dobro się rozwijało. Bardzo dziękuję za rozmowę. Rozmowę z panem profesorem chciałem zakończyć właśnie wypowiedzią pana wicemarszałka Andrzeja Leppera, którą z wczorajszej konferencji prasowej, którą również nagraliśmy. Bardzo dziękuję. Państwu przypomnę, że mówił do nas profesor filozofii, doktor habilitowany Bogusław Wolniewicz.
Do widzenia państwu, szczęść wam Boże.
Szczęść Boże, panie profesorze. Raz jeszcze podziękowanie za rozmowę.
Państwa umowa stabilizacyjna rodziła się z wielkim bólem. Były różne momenty, było dużo problemów, natomiast cieszymy się dzisiaj, ja osobiście również, z tego, że znaleźliśmy kompromis, że dogadaliśmy się, że oszczędzamy w ten sposób naszemu społeczeństwu polskiemu zmęczonemu wyborami w ubiegłym roku, bo 3-krotnie obywatele Polski szli do urn, szliśmy wszyscy do urn, oszczędzamy następnych wyborów. Tak na dobrą sprawę to zdecydowana większość naszego społeczeństwa wyborów nie chciała. I nas zastanawia to, że politycy, którzy nie tak dawno mówili o tym, że trzeba zrobić wszystko, aby wyborów nowych nie było, politycy partii, które teraz w tej chwili bardzo krytykują to, co się stało, mówią teraz o tym, że źle, że podpisujemy ten pakt. No jeżeli oni nie byli w stanie się dogadać z panem prezesem Kaczyńskim, to znalazła się grupa, znalazły się dwie partie, które dogadały się. partie, które nie idą na żadnym sznurku nikogo, chcę powiedzieć, partie, które nie klękają na kolanach przed nikim i nie żądają tego samego odpisu, żeby PiS nas słuchał, tylko na zasadach partnerskich dogadaliśmy się co do naprawy Rzeczypospolitej. Prezydent szedł do wyborów pod hasłem prezydent Czwartej Rzeczypospolitej. Czwartej Rzeczypospolitej nie można budować z ludźmi, którzy brali udział w rządzeniu w czasie po przemianach w 1989 roku i później, którzy brali udział jako partie, bo pojedyncze osoby mogły brać udział z wszystkich partii, natomiast ci, którzy wdrażali swoje programy przez te 17 lat, które doprowadziły do tego, że dzisiaj mamy tak duże dysproporcje, tak duże różnice w dochodach, że jest grupa ludzi bardzo bogatych, którzy zbogacili się nie wiadomo w jaki sposób i te nasze ustawy, projekty idą w tym kierunku, aby to rozliczyć, aby udowodnić, że ci ludzie zbogacili się w sposób niezgodny z prawem i jest grupa ludzi, którzy są bardzo biedni. Praktycznie nie ma klasy średniej. Wszystkie ustawy zmierzają w kierunku takim, aby poprawić sytuację najbiedniejszych, rozliczyć wszystkie nieprawidłowości i ruszyć gospodarkę poprzez również zmiany w polityce finansowej państwa. Od dzisiaj mogą czuć się spokojnie wszyscy uczciwi Polacy, wszyscy, którzy działali zgodnie z prawem, którzy postępowali zgodnie z prawem i mogą mieć nadzieję i być pewni, że pomożemy wszystkim tym, którzy ponieśli koszty tych 17 lat przemian, którym nie dano nic. Emeryci, renciści, bezrobotni, pracownicy PGR-u, rolnicy, robotnicy, wszyscy uczciwi ludzie mogą być z tego, co się przed chwilą stało, zadowoleni. Dziękuję bardzo.
To mówił przewodniczący samoobrony, wicemarszałek Sejmu Andrzej Lepper podczas wczorajszej konferencji prasowej w trakcie podpisania paktu stabilizacyjnego. Kolejnym rozmówcą, którego witam na naszej antenie, jest pan redaktor Wojciech Reszczyński. Szczęść Boże, panie redaktorze.
Szczęść Boże, zgodnie z tradycją, przywitam się, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Panie redaktorze, myślę, że również nie tylko z obowiązku, ale i z potrzeby i zaangażowania w życie społeczne naszej ojczyzny przyglądał się pan wydarzeniom ostatnich kilkudziesięciu, już trzeba powiedzieć, godzin. Jak pan redaktor interpretuje je i jak je widzi?
No, ciekaw jestem, co jeszcze może nas zaskoczyć. Mój dzisiejszy komentarz dotyczy wydarzenia oczywiście wczorajszego, szeroko komentowanego z dwóch powodów. PiS, Samoobrona i LPR zawarły umowę zwaną stabilizacyjną. Umowa ta została parafowana przez liderów trzech partii w obecności telewizji Trwam, Radia Maryja i naszego dziennika. Przy okazji składam ojcu gratulacje za operatywność. No, na to dziennikarze innych mediów oczywiście odpowiedzieli bojkotem konferencji prasowej trzech partii, zwołanej nieco później, by w świetle kamer umowę podpisać. Jak wyjaśniali politycy PiS-u, najpierw parafowano umowę, co uwieczniła tylko telewizja Trwam, a potem pakt stabilizacyjny miał być podpisany w obecności innych mediów. No i rozpętała się. Otwarła się puszka z Pandorą, jak mawiał kiedyś pewien poseł SLD, poseł poprzedniej kadencji Sejmu. A ponieważ władze telewizji publicznej, jak i prywatnej mają tę wspólną cechę, że nie są w stanie wpłynąć na poziom rozhistoryzowania swoich dziennikarek, pakt stabilizacyjny przestał być tematem, a stał się nim sposób, w jaki koalicjanci potraktowali dziennikarzy. Skandal. Dzielenie mediów na lepsze i gorsze, totalitarna rzeczywistość, zakwestionowano kontrolę władzy, cytuję te wypowiedzi. Folwark Orwella też się znalazło takie określenie. A telewizyjny redaktor o chytrym nazwisku powtórzył słowo w słowo argumenty koleżanek i podsumował, że sposób podpisania dokumentu jest tak samo ważny jak to, co w nim jest. Otóż ja się z tym nie zgadzam, jest to nieprawda i udowodnię to. Dodam jeszcze, że dzisiejsza prasa, komentując zawarty wczoraj pakt stabilizacyjny, pisze, cytuję, o pogardzie, szokującej arogancji. Oczywiście pogardę niby wyrażono odbiorcom mediów publicznych i komercyjnych. No taki jest właśnie klimat po tym wczorajszym wydarzeniu. Ja osobiście nie czuję się urażony, dotknięty faktem, że najpierw relacje z podpisywania paktu pokazano w telewizji Trwam, że tak się umówili politycy z dziennikarzami. Zresztą nie oglądałem tej relacji, nawet nie wiedziałem, że ona jest w telewizji Trwam. Nie uważam, że stała mi się jakaś krzywda. W końcu jest dziennik o 19.30, dowiem się, a potem przez inne kolejne dzienniki będę pogłębiał swoją informacyjną wiedzę. Dowiedzieliśmy się też, że no, nikt nie został odsunięty od informacji. Niestety stało się gorzej, bo dziennikarze obrazili się na polityków i zbojkotowali tę konferencję prasową. Podobno odmówili pracy, no widocznie tak mogą. Tymczasem uważam, że gospodarze spotkania, tak jak w tym wypadku, no mają prawo organizować swoje konferencje tak jak chcą, jak tego sobie życzą. Mogą je dzielić na części, mogą spotykać się z kim chcą, o której godzinie i kiedy, w jakim miejscu. To samo dziennikarze mogą chodzić na konferencje i relacjonować je, mogą nie chodzić, mogą zadawać pytania albo mogą tylko słuchać. Jest w końcu wolność. Mogą też bojkotować, jeśli nie boją się swoich szefów, a swoich czytelników mają za idiotów. Przypomnę tu, a takich przykładów mógłbym tu wiele podać, ale tylko trzy. Pamiętam kompletnie puste sale na konferencjach prasowych Władimira Bukowskiego, rosyjskiego dysydenta, antykomunisty, Dory Katz-Nelson, czy konferencji Stanisława Rymuszki, autora jedynej książki o kulisach powstania Gazety Wyborczej. Na jego konferencję prasową zostali zaproszeni wszyscy dziennikarze z telewizji publicznej i komercyjnej. Nie przybył nikt. Byłem tam, więc wiem, co mówię. Otóż dziennikarze też sobie wybierają tematy, wygodne tematy. Wybierają sobie niekontrowersyjne nazwiska. Dziennikarze też prowadzą swoją politykę. Jak redaktorka telewizji publicznej zechce, bo będzie jej to pasowało do jakiejś założonej wcześniej tezy, to do swojego materiału filmowego doda korespondujący felieton ze stacji komercyjnej, nawet silnie konkurencyjnej. Jak przyłożyć to lepiej wspólnie. To tu właśnie w procesie przygotowywania nieobiektywnej, histerycznej relacji czy rozmowy odbywa się rzeczywiste dzielenie ludzi na gorszych i lepszych. A co do funkcji kontrolnych, władza jest kontrolowana i wiemy przez kogo i jak. A kto kontroluje władzę medialną? Nasze powszechne sądy. I by zamknąć ten temat, proszę ojca i proszę słuchaczy, cokolwiek byśmy powiedzieli złego o politykach i dziennikarzach, to na pewno różni ich jedna podstawowa moim zdaniem rzecz. Politycy, dobrzy czy źli, wybierani są w demokratycznych wyborach, natomiast dobrzy czy źli dziennikarze funkcjonują z nadania szefów i gazet, z nadania swoich pracodawców, a nie z wolnego wyboru swoich czytelników czy telewizorów. Zostali dziennikarzami z tytułu umowy pracy ze swoim prezesem czy redaktorem naczelnym i są tymi dziennikarzami w tych swoich mediach tak długo, jak nie skończy im się umowa czy kontrakt. Niektórym dziennikarzom po tym, co wczoraj zobaczyłem, przepraszam za kolokwializm, po prostu odbiło. I woda sodowa też. A co do tematu, który naprawdę jest ważny i który oczywiście został pominięty i zmarginalizowany, chodzi mi o ten pakt stabilizacyjny, to jest to przecież projekt prawie 150 ustaw, które partie podpisujące pakt chcą popierać, chcą je stworzyć, zbudować, uchwalić. Wśród tych ustaw są i takie, które budzą lęk ludzi, dla których układ okrągłego stołu miał trwać wiecznie. I tu profesor Bronisław Wolniewicz no, słusznie wspomniał o tym szoku w niektórych środowiskach. Rzeczywiście no, zapowiada się koniec paktowania z komuną. Także jest pewien lęk, jest zakłopotanie, jest histeria oczywiście, ale najważniejszy jest ten pakt stabilizacyjny, bo co on reguluje? No, on reguluje podstawowe zasady demokracji, już nie mówiąc o kulturze politycznej. Przecież polski parlamentaryzm i nawet w II Rzeczpospolitej cierpiał ciągle na tę samą chorobę. No nie można w kółko stawiać wniosków o odwoływanie ministrów, destabilizować pracy rządu. Jest bardzo fatalnie, że przez ciągłe zmiany regulaminu posłowie chcą załatwiać swoje partykularne sprawy. I ten pakt stabilizacyjny jest to szansa dla rządu, który uzyskuje większość w parlamencie, a więc możliwość pracy, normalnej pracy, a nie szarpaniny jakiejś. No i jest to szansa też dla parlamentu, że skupi się tylko na tym, do czego jest powołany, na stanowieniu prawa, a nie na robieniu polityki. Także wczorajsze wydarzenie, kiedy mówimy o pakcie stabilizacyjnym, no trzeba odebrać, moim zdaniem, bardzo pozytywnie. Natomiast tę otoczkę wokół podpisania i tę histerię, no to nie wiem, no chyba trzeba się po prostu również i z tego śmiać, bo jest to po prostu żałosne. No jest to żałosne. Mam nadzieję, że niektórzy wyjdą z tego szoku i spojrzą nieco obiektywnie. No myślę szczególnie o tych czołowych dziennikarzach, którzy naprawdę już nie wiadomo za kogo się uważają. To tyle, proszę ojca, moich uwag.
No jest tutaj bardzo sprawa złożona, panie redaktorze. Bardzo dziękuję za streszczenie i za przypomnienie nam tych wszystkich aspektów wiążących się, tych nitek, które prowadzą do całego kłębka. Sprawa poważna, ponieważ cała wrzawa i święte, wielkie oburzenie wywołały środowiska bardzo związane z lewicą, które są głęboko zakorzenione właśnie w układach PRL-owskich, chociażby wczorajsza reakcja histeryczna, jak pan redaktor zauważył, dziennikarzy TVN24, a przypomnijmy, że TVN24 wchodzi w skład grupy TVN-SA, która jest największą prywatną stacją telewizyjną. Obecnie nadaje 8 należących do tej grupy kanałów. Jeden z nich, z tych kanałów, od 2 lat jest płatnym kanałem w języku polskim emitowanym, dostępnym w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech czy w Australii. To ta stacja telewizyjna wystawia swoich dziennikarzy. Wczoraj do późnych godzin nocnych wokół Radia Maryja marzli dziennikarze z TVN-u, następnie krążyły samochody.
Nie podaliście im herbaty ani kawy, proszę ojca?
No, uczynki miłosierdzia staraliśmy się spełniać w każdym razie. To oni, gdzie tu jest wolność mediów? Jak zrozumieć właśnie postępowanie chełpiącego się dziennikarza o chytrym nazwisku, jak pan redaktor zauważył, swoim warsztatem dziennikarskim, który nie tylko wchodzi w skład członka zarządu do spraw programowych telewizji Polsat, ale jest od niego zależy kształt informacji w Polsacie, który poświęca relacji z konferencji Episkopatu Polski dużo miejsca w wydarzeniach, ale mówi o fakcie, którego nie istnieje. Czym wobec tego powinni się zajmować dziennikarze? Faktami, tak zwanymi faktami prasowymi, to określenie, które zrobiło dużą furorę w ostatnich latach dzięki właśnie Radiu Maryja i na Radiu Maryja, to określenie wypłynęło, czy też rzeczywistością?
Tak. No i oczywiście jest to jakaś dysharmonia, no to za słabo powiedziane. No, opisując TVN i te programy, które się wiążą z stacją, no przecież nikt nie pisze imperium państwa Walterów, prawda? Natomiast imperium ojca Rydzyka już weszło do słownika mediów tych liberalnych na stałe, więc no cóż, ojcowie muszą się modlić, a my musimy prosić o pewne opamiętanie.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze, aby to opamiętanie nastąpiło jak najszybciej, a naszą wypowiedź chciałem, pańską wypowiedź i naszą rozmowę chciałem zakończyć wypowiedzią pana prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z wczorajszej konferencji prasowej. Dziękuję i szczęść Boże, panie redaktorze.
Dziękuję.
Przypomnę państwu, że mówił do nas redaktor Wojciech Reszczyński.
Sądzę, że to będzie dokument, wydarzenie niesłychanie dla Polski ważne, dla naszej przyszłości, dla tych zmian, które w Polsce są niezbędnie potrzebne. To jest wydarzenie mające różne wymiary, ale także i ten, że ludzie, grupy ludzi, bo partie są grupami ludzi, które się często ze sobą spierały, potrafią w polskiej sprawie się porozumieć.
Była to wypowiedź prezesa Prawa i Sprawiedliwości na wczorajszej konferencji prasowej podczas podpisania paktu stabilizacyjnego Ligi Polskich Rodzin Samoobrony i Prawa i Sprawiedliwości. A za chwileczkę w aktualnościach dnia kolejny temat i kolejny nasz rozmówca. Ksiądz biskup Stanisław Stefanek, pasterz Kościoła Łomżyńskiego, przewodniczący Komisji do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, jest naszym kolejnym gościem w aktualnościach dnia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże, księże biskupie. Powróćmy na moment do dnia wczorajszego. Wczoraj świętowaliśmy ofiarowanie pańskie oraz obchodziliśmy Dzień Życia Konsekrowanego. Wczoraj również ksiądz biskup postawił pytanie w swojej homilii, czy kapłan jest potrzebny tylko do kwestii pogrzebów. Co księdza biskupa skłoniło do takiego postawienia, do takiego pytania?
Z jednej strony fakt, że dzień poświęcony osobom życia konsekrowanego bardzo łatwo wychodzi poza klasztory i kaplice i kościoły, a wchodzi w teren życia społecznego, ponieważ zakony z natury rzeczy powstają inspirowane Duchem Świętym na zamówienie, można by powiedzieć, potrzeb społecznych. Większość zakonów była erygowana, była fundowana przez założycieli, którzy rozeznali różnego rodzaju potrzeby, biedę, czy to wychowanie młodzieży, czy opieka nad chorymi, czy skutki wojny, sieroctwo i tak dalej. Więc ten styk między życiem religijnym i to życiem w szczególnej formie, pełne oddanie się Panu Bogu i służba człowiekowi, między życiem religijnym i służbą człowiekowi, ten styk na terenie zakonu w sposób szczególny jest widoczny. Oczywiście nie omieszkałem dotknąć komentarzem tej tragicznej chwili czy dni, które przeżyliśmy w związku z katastrofą na Śląsku, katastrofą, mówimy, budowlaną, nazwałem ją katastrofą społeczną, bo to nie dach nie wytrzymał naporu śniegu, tylko społeczeństwo, które funkcjonuje, a ściśle mówiąc, struktury społeczne i nie potrafią zabezpieczyć takich dachów. To jest dla nas główne zadanie. Doszły jeszcze, muszę powiedzieć, późnym wieczorem komentarze, o których już nie myślałem w czasie homilii, bo to było po. To mam na myśli tu podpisanie tej umowy stabilizacyjnej, no i komentarz, że to tam gdzieś w sprawozdaniu czy w przekazie telewizyjnym pojawił się ksiądz, który pracuje dla Radia Maria i z ogromne oburzenie, że to ksiądz relacjonuje takie wydarzenie. Więc to mi się tak skojarzyło w jedno wielkie, bym powiedział, wspólne myślenie.
Księże biskupie, właśnie ostatnie wydarzenia polityczne troszeczkę, a nawet bardzo odwróciły uwagę od ostatnich dni tragedii narodowej i żałoby narodowej. Może zatrzymajmy się, ksiądz biskup już omówił te kwestie związane z tymi dramatycznymi wydarzeniami ostatnich dni na Śląsku, a powróćmy może na chwilę do Warszawy i do echa i również do księdza komentarza. Księże biskupie, jak ksiądz by widział i skomentował to, co wczoraj wydarzyło się w stolicy i w Sejmie?
W kategoriach obywatelskich.